Na zegarach w Polsce minęła godzina 17, a to oznacza, że czas na Czarne Niebo Raport. Audycję co tydzień na antenie Radia Wnet, na kanale Radia Wnet i na kanale YouTube Czarne Niebo. W tej audycji, programie opowiadamy o wydarzeniach na wschodzie, opowiadamy przede wszystkim o wojnie, która toczy się przeciwko Ukrainie, przeciwko cywilizowanemu światu, którą prowadzi Federacja Rosyjska. Tak będzie też dzisiaj. O wojnie też będziemy opowiadać, ale będziemy też mówić o tym, co wydarzyło się 40 lat temu, a 26 kwietnia, dzisiaj jest 26 kwietnia 2026 roku, a 26 kwietnia 1986 roku doszło do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. O tej samej i o samej katastrofie, o tym, co tam się wydarzyło, ale też o skutkach w tych najnowszych i o tym, jak wyglądała rosyjska inwazja na Czarnobyl i do jakich skutków teraz doprowadziła i co teraz się dzieje. Też oczywiście dzisiaj opowiemy, ale nie zapomnimy też o ważnych wydarzeniach z 1920 roku związanymi z Czarnobylem, a być może tak powszechnie nie są one znane. I opowiemy też o wydarzeniach wczorajszych, bo wczoraj Zakarpackie Ukraińskie Stowarzyszenie Memento Bellum było na cmentarzu z I wojny światowej w miejscowości Tiuszka, gdzie są pochowani polscy legioniści, 5 polskich legionistów. Jedno nazwisko jest znane, ten cmentarz wczoraj został uporządkowany, a właściwie w pewnym sensie można powiedzieć, że powrócił do świadomości i o tym też dzisiaj opowiemy. Ja się nazywam Paweł Bobołowicz i nadaję dla Państwa z Zakarpacia, z Użgorodu na Ukrainie. W Warszawie nasz program realizuje Fryderyk Litwin. Pod Warszawą pilnuje naszego programu też w formacie wideo i dlatego serdecznie Państwa zapraszam do oglądania na kanałach YouTube naszego programu Lech Rustecki, a zaraz pojawi się też nasz współprowadzący Czarne Niebo Raport. Zaczynamy.
Czarne Niebo.
Czarne Niebo Raport, a współprowadzącym jest oczywiście Dmytro Antoniuk i oczywiście w Kijowie. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry naszym słuchaczom i widzom. Witam serdecznie.
Jak rozmawialiśmy i przygotowywaliśmy dzisiejszy program, to ja trochę mieliśmy obawy, czy Państwa dzisiaj nie zamęczymy, bo we dwóch będziemy prowadzili dzisiejszy program. To wcale nie znaczy, że inne osoby się w nim nie pojawią, ale nie zobaczycie dzisiaj naszego ulubionego Artura Żaka. Nie ma dzisiaj z nami Oli Siemaszka ani Wojtka Jankowskiego, ale mam nadzieję, że my też sobie damy radę z programem. I Dmytrze, tak jak co tydzień, zaczynajmy od bieżących wydarzeń, bo niestety informacje, które do nas docierają z Ukrainy, nawet z ostatnich godzin, są bardzo smutne i niepokojące.
Tak, bo trwa wojna i Rosja, mimo to, że coraz więcej w środku tego państwa, tej dyktatury, słychać głosy nawet od tak zwanych Z-propagandzistów o tym, że tak zwaną specjalną wojskową operacją trzeba jak najszybciej skończyć. Widać, że jednak wojsko rosyjskie wcale nie ustaje z ostrzałami, nie ustaje też z atakami. No, najpierw chyba o tych atakach powietrznych, że w tej nocy zaatakowano nas przez 144 bezzałogowce rosyjskie, ale i większość, 124 z tych bezzałogowców zostali zestrzelone. Ale poprzednią nocą doszło do poważnego, bardzo poważnego, zmasowanego ataku rosyjskiego z udziałem dziesiątków rakiet różnych typów, skrzydlanych rakiet i rakiet balistycznych, niestety. I uderzono w takie miasta jak Dniepr, jak Zaporoże, jak Biała Cerkiew, jak Czernichów, jak Charków. Prawie wszędzie my mamy zniszczenie i prawie wszędzie my mamy zabitych cywilów. Szczególnie ciężka sytuacja w Dnieprze. Tam Rosja przeprowadziła wielofalowy atak na to miasto obwodowe, jedne z największych miast ukraińskich. I na tej, w tej chwili my mamy prawie do 10 zabitych cywilów, dziesiątki rannych, dziesiątki tych, którzy stracili swoje mienie, swoje mieszkanie, stracili swoich bliskich. I to jest tragiczne, po prostu tragiczne. Tutaj podkreślę po raz kolejny. Podczas gdy Ukraina uderza w Rosję, w głęb Rosji i w bliżej do granicy ukraińsko-rosyjską, to Ukraina celuje zawsze i przede wszystkim w obiekty infrastruktury energetycznej, logistycznej i wojskowej. A Rosja tymczasem celuje przede wszystkim w cywilów. I my jesteśmy tego świadkami w naszych miastach, gdy po prostu widzimy tą skalę tych zniszczeń. Niestety Dniepr, Zaporoże i Odessę, przepraszam, jeszcze nie powiedziałem o Odessie, bo w Odessie też są zabici, niestety. Także Rosja nadal przeprowadza swoje ataki. Ataki są też i dzisiaj też niestety doszło do ataku na Kramatorsk. Kramatorsk, największe miasto w aglomeracji kramatorskiej, która jeszcze nadal jest pod naszą kontrolą, chociaż wróg już pojawia się i w Konstantynówce na przykład. W Kramatorsku doszło do kolejnego ataku powietrznego rosyjskiego, wskutek którego też są ofiary śmiertelne wśród cywilów, niestety. No i skoro już zacząłem mówić o tych atakach na lądowych, to niestety też jest informacja o tym, że wróg jest już... pojawia się w Konstantynówce. Konstantynówka znajduje się w tej aglomeracji kramatorskiej, najbardziej wysunięta na południe, bliżej do Myrnogradu, w stronę Mariupola, na południe. I znajduje się, niestety już można powiedzieć, że na samej linii frontu, więc czas od czasu niestety widzimy niepokojącą sytuację, kiedy już na ulicach tego miasta pojawiają się żołnierze rosyjscy. I taka sama sytuacja była w innych miastach okupowanych teraz przez Rosjan, powoli, małymi grupami, ale przedostają się do tych miast i niestety ich staje się tam coraz więcej i w taki sposób przeprowadzą swoją taktykę tak zwanego walca, który pędzi i po prostu niszczy wszystko, co jest na jego szlaku. Ale Konstantynówka jest zależna od czasowego jaru. Czasów jar znajduje się między Konstantynówką a okupowanym Bachmutem jeszcze w 24, podobno na początku 24 lub w końcu 23 roku to miasto zostało okupowane i czasów jar, wyobraźcie sobie Państwo, czasów jar już ponad 2 lata jest polem bitwy i on nie jest okupowany przez wroga. I czasów jar jest kluczem do Konstantynówki. Póki nasi żołnierze są w czasowym jarze, do tej Konstantynówka ma szansę na to, żeby się bronić. Sytuacja jest niepokojąca też pod Kupiańskiem. Widzimy też, że wróg pojawia się na ulicach miasteczka Kupiańsk Węzłowej, czyli tam, gdzie był węzeł kolejowy, teraz całkowicie rozwalony, zniszczony. Na południe od Kupiańska, który jest całkowicie pod naszą kontrolą. My wybiliśmy wroga z tego miasta, ale Kupiańsk Węzłowy jest częściowo, można powiedzieć, że okupowany, bo tam też pojawiają się żołnierze wroga. Niepokojąca sytuacja jest na północy, na północny wschód od Sum. Tam wróg ma też posunięcie i rozszerza tak zwaną strefę buforową, o którą mówił Putin, mówiąc o tym, że on chce, żeby był taki bufer między Rosją a Ukrainą i oczywiście, żeby ten bufer był na terenie ukraińskim. Niestety my widzimy, że w obwodzie sumskim i w obwodzie charkowskim gdzieniegdzie Rosjanom udaje się okupować nasze miasteczka, nasze miejscowości, nasze wsie, tworząc podobieństwo takiego buferu, niestety. Ale sytuacja na południe, akurat tam, gdzie jest obwód zaporowski, obwód dniepropetrowski, jest dla nas bardziej obnadziejająca, chociaż tam też nie ma wielkich sukcesów, ale my tam idziemy naprzód, my próbujemy wybijać wroga, jak to jest w przypadku z miasteczkiem Stepnogórsk, znajdujący się na południe od Zaporoża, od obwodowego miasta Zaporoże. No a teraz to, co w ogóle nas bardziej obnadzieja, to są takie middle strike'i, tak, i deep strike'i, czyli uderzenie tuż za linią frontu, w odległości na przykład już 50 km, 65 km i już bardziej odległe uderzenie, jak to stało się dzisiaj w nocy. Wróg odnotowuje, że my już uderzamy spokojnie naszymi dronami w obwodzie chersońskim nad Morzem Czarnym, tam gdzie jest miasto Skadowsk. I tam doszło niedawno do uderzenia w wojsk rosyjskich, a to jest 65 km od terenów kontrolowanych przez nas. Oprócz tego my codziennie, conocznie uderzamy też przede wszystkim w infrastrukturę przeciwrakietową rosyjską, czyli ich wyrzutnie rakietowe typu Panzer S-1, Tor, OSA, i Bóg. I to my mamy takie uderzenie lub zniszczenie całkowite tych pancerów, torów, buków prawie codziennie, co pozwala nam uderzać głębiej. I dzisiaj doszło do tego, że drony ukraińskie skutecznie uderzyli w jedną z największych rafinerii rosyjskich znajdujących się w mieście obwodowym Jaroslawl, co jest za ponad 1000 km od granicy z Ukrainą. Ta rafineria jest jedną z największych, zdolna przeprodukować ponad 14 chyba milionów barylek ropy. To jest bardzo ważne uderzenie, ale jeszcze moim zdaniem ważniejsze jest to, że ubiegłą nocą Ukraina uderzyła Jekaterynburg, proszę Państwa. Jekaterynburg, który znajduje się na Uralu, w górach uralskich, za 1800 km od granicy z Ukrainą. To jest rekord na dzień dzisiejszy. I Jekaterynburg i Czeliabinsk. Tam jest ogrom wszystkiego, co jest związane z wojskiem rosyjskim, co jest związane z też infrastrukturą energetyczną i ja jestem naprawdę bardzo wdzięczny naszym zbrojniarzom, tak, i naszym wojskowym, które to robią i które to pokazują, i pokazują przede wszystkim Kremlowi, że dalej będzie więcej. I teraz, kiedy jest na przykład jedna noc, kiedy my gdzie nie uderzyliśmy, to my pytamy sami sobie, co jest dzień wolny od pracy, czy co. No oczywiście tutaj ja żartuję, ale przez ostatni czas takich nocy nie było. My każdą nocą uderzamy w Rosję i coraz głębiej, coraz skuteczniej. To jest bardzo ważne. I czekamy teraz na nadchodzenie naszych rakiet skrzydlanych, a dalej też na nasze rakiety balistyczne, które będą odpowiedzią na to, co robi z Ukrainą Rosja, zabijając naszych cywilów.
Dmytro Antoniuk, jak zwykle raport z tych wydarzeń wojennych, z rosyjskich ataków, ale jak słyszeliśmy też skutecznej obrony i odpowiedzi Ukrainy w tej sytuacji. Bardzo ci, Dmytrze, dziękuję. Czarne niebo, raport.
Czarne niebo.
Rozmawiamy w czarnym niebie w 40 lat po katastrofie w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Z Dmytrem Antoniukiem właściwie poznaliśmy się, chociaż w dużym stopniu połączył nas Majdan, a jeszcze bardziej Wojtek Jankowski, ale temat Czarnobyla też nas połączył, bo być może nasi słuchacze i nasi widzowie do końca tego nie wiedzą, ale Dmytro Antoniuk to po prostu zawodowy przewodnik też po strefie czarnobylskiej. Na pewno Państwo znacie w publikacji książki Dmytra, o których opowiadamy, dotyczące spuścizny Rzeczpospolitańskiej na Ukrainie, ale chyba, nie wiem, no może, mam nadzieję, że się nie pogniewasz, ale znając twoją wiedzę, to mogę powiedzieć, że przynajmniej jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy znawca i przewodnik po strefie czarnobylskiej. I ten element też nas połączył. W strefie czarnobylskiej byłeś wielokrotnie, oprowadzałeś różne wycieczki, a też pewną specyficzną wycieczkę, grupę, w której byliśmy razem, ale o tym na pewno opowiemy później. Może zacznijmy od tej opowieści czarnobylskiej, bo Czarnobyl dla ciebie to nie tylko kwestia wycieczek, przejrzania tej strefy, ale to rzeczywistość twojego też życia. Urodziłeś się i mieszkałeś w Kijowie. Kijów nie został objęty bezpośrednio jedną z tych najgroźniejszych stref czarnobylskich, ale wielu specjalistów mówi o tym, że to był po prostu fakt czy działanie o charakterze politycznym, bo patrząc na odległość Czarnobyla od Kijowa, to po prostu Kijów był bezpośrednio narażony na skutki wybuchu w Czarnobylu i na konsekwencje tego, co się wydarzyło. Może zacznijmy od takiego elementu osobistego, Dmytrze, no bo już powiedziałem, że to jest część twojego życia, byłeś wtedy dzieckiem, ale pamiętasz ten czas, masz go w swoich wspomnieniach?
Niestety mam, bo to jest jak najbardziej smutna rocznica. I tak, ja pamiętam to vividly, jak to mówiąc po angielsku, coś mi wypadło z głowy, czyli no tak jak niby to by stało się wczoraj. Tutaj nasi widzowie, które nas obserwują na naszym kanalu YouTube'owym, mogą widzieć też niektóre z moich zdjęć zrobionych w strefie czarnobylskiej. Przede wszystkim teraz akurat to jest sowiecki radar, który nazywa się Duga 2, który śledził za tym, co się dzieje nad północnym biegunem, tak? Ci Amerykanie nie wypuszczają swoich rakiet międzykontynentalnych przez biegun północny. To jest olbrzym, który znajduje się w strefie czarnobylskiej, który ma wysokość ponad 140 metrów i jest widoczny no, z wielu punktów, szczególnie z dachów miasta Prypieć, miasto Wydźmo, które zostało wysiedlone.
No właśnie, Dmytrze, bo do Długi jeszcze przejdziemy, ale przejdźmy tak. do tej refleksji. Na razie niech te zdjęcia, które są twoimi zdjęciami, niech one sobie dla naszych widzów gdzieś tam pojawiają się w tle, ale ciekawi mnie ta twoja opowieść. Dziecka z tamtego czasu, piękne dni w Kijowie, potężny pochód pierwszomajowy. Nie wiem, czy brałeś w nim udział, ale na pewno brały w nim tysiące mieszkańców Kijowa. Co z tego momentu zapamiętałeś? Bo ja na przykład doskonale pamiętam, no oczywiście jestem trochę starszy od ciebie, ale pamiętam grozę tych dni, pamiętam płyn Lugola, który przyjmowaliśmy po to, żeby zabezpieczyć tarczycę przed wpływem promieniowania. Jak ty zapamiętałeś tamte dni? Kiedy się o tym dowiedziałeś? Jak to do ciebie dotarło? Jak to się pojawiło w rozmowach w domu? Bo przecież oficjalnie nic się nie wydarzyło.
Obudziłem się w nocy z 26 na 27 kwietnia 1986 roku od huku setek silników. Wyszedłem na balkon i zobaczyłem, że pod naszym budynkiem, a my mieszkaliśmy wtedy przy drodze, która przeprowadziła w kierunku Czarnobyla, a zobaczyłem po prostu nieskończoną kolejkę autobusów, które jechali w tym kierunku. Wtedy oczywiście nie wiedziałem, o co chodzi, a już później dowiedziałem się, że to byli akurat autobusy, które wyjechali z Kijowa i w Kijowie w ogóle nie zostało autobusów w komunikacji miejskiej. Wyjechali z Kijowa, żeby 27 ewakuować z Prypieci, akurat niedaleko od tego młyna Dziebelskiego, który widzimy teraz na zdjęciu, mieszkańców miasta Prypieć. Dowiedziałem się o tym, co się stało za kilka dni po wybuchu i to było być może nietypowe, ponieważ moja mama miała po prostu znajomych w milicji i ktoś z nich do niej zadzwonił i powiedział, że zabieraj stąd dziecko, jeżeli możesz, uciekaj z Kijowa. Nie było w ogóle żadnej informacji oficjalnej, oprócz dwóch zdań Michaila Gorbaczowa w gazecie Prawda. Nie gdzieś tam w kącie na dole, gdzie on powiedział, że stała się awaria na elektrowni czarnobylskiej i my robimy teraz wszystko, żeby zminimizować jej skutki. Koniec, kropka. Więcej informacji o Czarnobylu nie było. Mimo to, że nie było tej informacji, w Kijowie już była taka, no powiedziałbym, prawie panika, bo ludzie próbowali naprawdę uciekać z Kijowa różnymi sposobami, ale kupić na przykład bilety na pociąg lub na autobus lub samolot było już po prostu, nie było możliwości. Nawet są zdjęcia z dworca kolejowego kijowskiego, gdzie ludzie wskakiwali do pociągów przez okna. Możecie sobie Państwo wyobrazić. I dzieci przekazywali przez okna, bo nie było biletów, nie było miejsc, nie było niczego. Jednak moja mama jakoś znalazła te bilety i ja wyjechałem z moją kuzynką, z jej rodzicami do Karpat. I w ogóle w Kijowie nie pojawiałem się do września 1986 roku, kiedy poszedłem znów do szkoły, a mama pozostała w Kijowie, bo ona miała dwie prace i nie mogła z nich wyjść i mama akurat brała udział w defiladzie, w tych świętowaniach 1 maja, jak zawsze, bo jej tak kazali w pracy, ją zmusili iść tam na tą defiladę na Chreściatyk w centrum Kijowa i teraz niestety moja mama ma problemy z tarczycą, co jest związane.
Jeżeli pozwolisz, to w tym momencie włączę się do twojej opowieści, a jeżeli Lech jeszcze zmieni kadr, to też będę chciał państwu, którzy nas oglądacie na kanałach YouTube, pokazać jedną z publikacji, ale na razie już chyba uda się nam to zrobić. Czytałem dokumenty jeszcze przed publikacją, czytałem dokumenty w archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, tak zwanym archiwum KGB, czyli te dokumenty, które dotyczą czasów sowieckich. Czytałem meldunki, które otrzymywał Wołodymyr Szczerbycki, czyli szef Komunistycznej Partii Ukrainy w tym czasie, pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Ukrainy w tym czasie. On doskonale wiedział, co się dzieje. I obserwowałem, to były wtedy komunikaty, nie chcę, już dobrze nie pamiętam, ale czy godzinowe, czy co kilka godzin te komunikaty do niego docierały, więc doskonale wiedział o niebezpieczeństwie, o zagrożeniu, wiedział, co może jeszcze się wydarzyć, bo pamiętajmy, że my rozmawiamy o tym, pewnie jeszcze powiesz kilka rzeczy na temat samych faktów dotyczących samej katastrofy, ale ona mogła jeszcze inaczej przebiegać i skutki mogły być jeszcze większe, więc on podejmował takie decyzje w sytuacji największego zagrożenia, a decyzja była prosta, wygnać ludzi na ulicę na 1 maja, bo nie można pokazać, że cokolwiek się dzieje i ludzie w odległości kilkudziesięciu kilometrów, ile jest z Czarnobyla do Kijowa?
Bezpośrednio do zrujnowanego reaktoru jest około 100 kilometrów do Kijowa.
Czyli w takiej odległości i gdy chmura i gdy wiatry sprzyjały temu, żeby ta chmura rzeczywiście mogła pojawić się niestety w Kijowie, on zdecydował się o tym, że tysiące ludzi mają wyjść. Można było wtedy powiedzieć, że nie wyjdą na uroczystości pierwszomajowe, ale ukrywając to, co się działo, podjął taką decyzję. Te dokumenty, które miałem okazję z Wojtkiem Pokorą oglądać już wiele lat temu, teraz już są zebrane, opublikowane, jest taka doskonała pozycja czarnobylskie dosie KGB wydana przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, przez Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy pod redakcją Andrija Koguta, szefa Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Te dokumenty tutaj są, świadczą o tym po prostu absolutnie niedopuszczalnej komunistycznej zbrodni, która mogła być jeszcze gorsza w skutkach, a tylko cudem taką się nie stało. Ale chciałbym na to zwrócić uwagę, że ta komunistyczna zbrodnia ma absolutnie też wątek polski, bo w Polsce ówcześni sekretarze, szefostwo PRL-u też o tym wiedziało, bo towarzysze radzieccy, oczywiście ich koledzy, poinformowali ich o tym. Zresztą urządzenia, którymi dysponowali, wskazywały na to zagrożenie i zwiększające się promieniowanie. I też przecież podjęli decyzję o tym, że będą te uroczystości pierwszomajowe. No w Polsce one miały o tyle inny charakter, że nie tak jak w przypadku Kijowa czy Ukrainy, że było to konieczne, obowiązkowe, a nie branie udziału w 1986 roku powodowało represje. W Polsce w 1986 roku już represje za takie rzeczy raczej mogły wystąpić, ale raczej powszechnie nie występowały. Ale tak czy inaczej ludzie nie mieli tej świadomości, wyjeżdżali na majówki, gdzieś chodzili po dworze i wiele dni upłynęło, zanim poinformowano o realnym zagrożeniu. A na przykład taki Jaruzelski, który wciąż jest nazywany w Polsce generałem, doskonale o tym wiedział i miał tego świadomość, co się dzieje. Dokumenty KGB jednoznacznie na to wskazują. Przepraszam cię za to wtrącenie tych wątków polskich, ale no jest to też doświadczenie twojego, mojego pokolenia osobiste.
Bo to jest ważne, oczywiście. Wspomniany przez ciebie pierwszy sekretarz Partii Komunistycznej w Ukraińskiej Republiki Socjalistycznej Wołodymyr Szczerbycki doskonale wiedział o tym, co się dzieje i był obecny na tej defiladzie 1 maja na Chreszczatyku, był obecny nawet jego wnuk, możesz sobie wyobrazić. On wiedzą o tym, co się stało, on nawet zabrał z sobą swojego wnuka, małego chłopczyka. I jest hipoteza, że pod koniec 1990 roku, ostatniego roku istnienia Związku Radzieckiego, Szczerbycki popełnił samobójstwo. Myślę, że Czarnobyl do tego przyczynił się sporo. Co do tej defilady, to ona odbyła się nie tylko w Kijowie, a i w Mińsku, w Białorusi i w Rosji też, wszędzie. Mińsk został jak najbardziej skażony, bo pierwsza fala po wybuchu czwartego reaktora poszła z wiatrem na północ, do Białorusi. To jest tereny najbardziej skażone i Białoruś też posiada swój rezerwat radiologiczny. Tam prawie nie bywali turyści, bardzo pojedynczo tam było puszczano ludzi, tam nie ma dużych miast, tam nie jak Prypiać lub Czarnobyl, tam wszystko jest porośnięte lasem po prostu. Druga akurat fala z wiatrem poszła na zachód i to była fala, która skaziła całe Polesie, część Wołynia i doszła do Polski i przez Polskę poszła dalej przez Niemcy, dotarła do Wielkiej Brytanii i nawet do Stanów Zjednoczonych. Można powiedzieć, że Czarnobyl to jest bez wątpienia największa katastrofa radiacyjna na świecie, bo jej skutki byli i są nadal odczuwalne w całym świecie, niestety. Pamiętacie też Państwo, że być może, chyba ktoś z moich gości z Polski, z turystów mówił, że akurat jesienią i latem 1986 roku w Polsce było nie wolno zbierać grzyby na przykład, tak? A w Brytanii nie wolno było kupować miejscowe mleko, bo radiacja skaziła po prostu pasowiska, tak? Tam, gdzie bydło się pasło. No i także takie skutki byli na całym świecie. No i niestety. Teraz my dochodzimy do tego, że tutaj akurat nasi widzowie, którzy nas obserwują, to mogą zobaczyć Pawła, jak on wchodził do strefy czarnobylskiej przez specjalne ramki kontrolujące, czy nie ma skażenia na ubraniu i tak dalej. I teraz też widać ten pierwszy sarkofag, który był budowany, został wybudowany zaczynając od maja 1986 roku, nawet od czerwca i został skończony w grudniu tego samego roku, 1986 roku. On miał gwarancję 30 lat. Ta gwarancja oczywiście wygasła i nad nim postanowiono było wybudować nowy confinement, czyli nowe ukrycie, tak poprawnie to nazywać, które ukrywa ten stary sarkofag, który jest niestabilny, bo on był budowany, wyobraźcie sobie Państwo, w warunkach niesamowitych. Budowali go roboty, no ale też brali udział i setki tysięcy.
To tu widać nowy sarkofag już w tym momencie, tak, dla naszych
to już nowy
widzów.
Nowy sarkofag, który został wybudowany w 2016 roku, dla tego sarkofagu jego koszt wynosi o 1,6 miliardów euro. Na budowanie tego sarkofagu dawały pieniądze kraje z całego świata, w tym Rosję. No i pamiętamy, co się stało w ubiegłym roku. Dron rosyjski uderzył w ten sarkofag, który był projektowany, on był zaprojektowany, żeby znieść, żeby jednak wytrzymać na przykład trzęsienie ziemi czterech balów, ale nie uderzenie w bojowego dronu. I ten dron w ubiegłym roku przebił dziurę, potężną dziurę w sarkofagu, w nowym tym konfinmencie, w tym ukryciu, stwarzając znów bardzo niebezpieczną sytuację. Pamiętacie, że pierwszy ten sarkofag jest niestabilny, tam w nim już są dziury. Oni pojawili się jeszcze kilka lat temu i pod tym sarkofagiem znajdują się ruiny I co najważniejsze, odpady, w to, co pozostało po pożarze od paliwa jądrowego. To wszystko znajduje się tam, tam jest 4,5 tony tego paliwa i tego, co od niego się stało. Ono wchodzi w reakcję z różnymi materiałami, które tam znajdują się i może teoretycznie może wydostać się stamtąd z, no, na przykład z wiatrem, tak? Ja spodziewam się, że to uderzenie rosyjskie, ta dziura, że wiatr tam nie wieje tak potężnie do środka, żeby wymiotać stąd też to, co tam jest jeszcze pod innym sarkofagiem, ale to jest jednak wielkie niebezpieczeństwo. Teraz dzisiaj przybywali przedstawicieli w różnych państw w Czarnobylu, w tym był tam i pan Grossi, przewodniczący Międzynarodowej Agencji Energetyki Jądrowej, która to ma śledzić tylko za tym, co się dzieje na jądrowych atomówkach. Pan Grossi był już niejednokrotnie na okupowanej jądrowej elektrowni w Zaporożu, czyli pod Zaporożem, pod miastem Energodar. I no, tam Międzynarodowa Agencja nie robi nic, bo ona częściowo jest też finansowana przez Rosję i jej przedstawiciele są też w tej organizacji. I bardzo też ważne to, co powiedział nasz minister spraw zagranicznych Sybiga, mówiąc o tym, że koniecznie trzeba wprowadzić sankcje przeciwko rosyjskiemu Rosatomowi, czyli rosyjskiej potężnej państwowej organizacji, która zajmuje się akurat jądrowymi elektrowniami atomowymi. I akurat jej przedstawiciele teraz przebywają w okupowanej atomówce ukraińskiej, w zaporożskiej, która jest największą w Europie, 6 bloków. I też ważne, że kilka dni temu Putin wydał rozkaz, żeby dwa bloki zaporowskiej elektrowni jądrowej były włączone. Teraz oni są wszystkie sześć bloków są wyłączone i to jest stosunkowo w porządku, bo nie ma zagrożenia skażenia. Ale jeżeli chociażby jeden z tych bloków zostanie uruchomionej, to od razu w ciągu kilku godzin może stworzyć sytuację potencjalną, niebezpieczną, taką, jaka stała się na przykład w Fukushimie. Jeżeli dojdzie do awarii w elektrowni zaporowskiej, to nie myślę, że to będzie awaria na skutek taka jak w Czarnobylu, ale tym niemniej to może być potencjalnie bardzo niebezpieczna awaria z wyciekiem radiacji, wyciekiem skażenia stamtąd, bo nasi atomówki już dawno są zaprojektowane, nasze bloki są zaprojektowane dla użycia paliwa nie rosyjskiego, jak to było w czasach Czarnobyla, ale amerykańskiego. Amerykańska kompania Westinghouse akurat jest dostarcza to paliwo dla naszych atomówek. A rosyjskie atomówki są zaprojektowane oczywiście na swoje własne paliwo i teraz wojsko ukraińskie robi wszystko, żeby nie pozwolić zasilić zaporowską elektrownię atomową, zjednoczyć ją z wielkim wielką energetyczną infrastrukturą rosyjską, dlatego żeby zasilić tą atomówkę. Także sytuacja zarówno jak w Czarnobylu, bo nad Czarnobylem, nad tym sarkofagiem conocnie przylatywują znów drony rosyjskie, tak i w zaporoskiej atomówce jest bardzo niebezpieczna, niepokojąca.
Dmytrze, i dodajmy do tego jeszcze jedną rzecz. Nie wspominałeś o uderzeniu rosyjskiego drona, ale przecież w momencie pełnoskalowej inwazji w 2022 roku Czarnobyl był jednym z tych miejsc, przez które przebiegało rosyjskie natarcie, uderzenie od strony Białorusi. Tam weszli rosyjscy żołnierze. W sposób ich funkcjonowania na terenie tej elektrowni atomowej, miejscu wielkiej katastrofy, miejscu bardzo niebezpiecznym, w ogóle był absolutnie oderwany od wszystkich jakichś warunków i kwestii bezpieczeństwa. On po prostu był stałym zagrożeniem dla tego miejsca. I może warto jeszcze przypomnieć, że w momencie, kiedy Rosjanie stamtąd uciekali przed Ukraińcami, to razem ze sobą porwali 169 żołnierzy Gwardii Narodowej Ukrainy, ale też ukradli sprzęt, który tam był i który służył, żeby zabezpieczać to miejsce o wartości 100 milionów dolarów. Oni po prostu kradli stamtąd, tak jak to czynili we wcześniejszych wszystkich konfliktach. Po prostu ci nowi Moskale zabrali ze sobą sprzęt, który zabezpieczał to miejsce. I to jest ta sama armia, która teraz ma gwarantować bezpieczeństwo w zaporoskiej elektrowni atomowej, o której przed chwilą mówiłeś.
No tak, pamiętamy, że z zaporoskiej elektrowni jądrowej w większości wyjechali nasi specjaliści, którzy tam pracowali, którzy są fachowcami od energetyki jądrowej, oni stamtąd wyjechali. Ci, którzy tam pozostali, oni byli zmuszeni do przyjęcia paszportów rosyjskich, ale ich zostało bardzo niewielu. I jeszcze kolejne niebezpieczeństwo polega na tym, że Rosja teraz przyjmuje pracowników do tej elektrowni prawie z ulicy. Tam nawet jest informacja o tym, że oni zapraszają ludzie, klejąc na słupach objawienie, reklamę o tym, że bardzo zapraszamy pracować na zaporoskiej jądrowej elektrowni. Także to jest po prostu, nie mieści się w głowie.
Stały mechanizm spowodowania niebezpieczeństwa i przedłużania tego niebezpieczeństwa. Pomału nam się kończy czas na ten temat, bo mamy dzisiaj jeszcze jeden bardzo ważny temat historyczny. I właśnie może spróbujmy też pewną historyczną ciekawostkę do tego dodać. W 2020 roku, gdy świat był pogrążony w pandemii, razem z Dmytrem Antoniukiem zrealizowaliśmy akcję, z inicjatywy Dmytra Antoniuka zrealizowaliśmy akcję Rok 1920, Pamięć w czasach zarazy. Przejechaliśmy wtedy przez Ukrainę, ale później ja jeszcze przez Polskę, Dmytro nie mógł w tym brać udziału. Miejsca walk z 1920 roku, walk wojsk polskich, ukraińskich z bolszewikami. I okazuje się, że jeden z ważnych elementów ofensywy kijowskiej i odbicia z rąk bolszewickich Kijowa w maju 1920 roku właśnie jest związany z Czarnobylem i zdjęcia, które za chwilę pokażemy, też z tym momentem są związane, Dmytrze.
Tak, już możecie Państwo oglądać jedno z tych zdjęć, kiedy byliśmy w 2020 roku jesienią z Pawłem i z Elizą Dzwonkiewicz, która wtedy była konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, a też tutaj na tym zdjęciu jest Robert Czyżewski, który wtedy był dyrektorem Instytutu Polskiego w Kijowie. Razem pojechaliśmy i jeszcze wzięliśmy ojca księdza Brunona, który tam zapaliliśmy te świece, znicze w kolorach Polski i Ukrainy ku pamięci tych, którzy odbili od bolszewików Czarnobyl, a to stało się akurat wspólnym orężem. Wspólnie zrobiliśmy to, bo po Prypieci to zrobiła Pińska flotylia Pińska Polska, a lądem to zrobili partyzanci ukraińscy, którzy wybili z Czarnobyla załogę bolszewicką. Bardzo ważny miasto Czarnobyl z punktu widzenia i geograficznego, i historycznego. Tam Czarnobyl jest znany od dawna. Było tam kilka zamków, jeden z nich był związany z Chodkiewiczami. Był tam i drewniany klasztor dominikański. Proszę Państwa, niestety wszystko to zostało zrujnowano przez komunistów, także to tam nie pozostało, ale pozostała pamięć i dlatego byliśmy tam razem i bardzo Ci też serdecznie, Pawle, dziękuję, że byłeś moim towarzyszem tam i spodziewam się, że kiedyś być może jeszcze nam uda się tam przyjechać, bo teraz to jest niestety niebezpieczne, dlatego że Rosja akurat okupowała strefę czarnobylską i tam nie wszędzie, daleko, nie wszędzie jest teren rozminowany, bo tam mogą być niestety miny po prostu i może być to niebezpieczne. A tak jeszcze dla Państwa powiem, że jednym z najlepszych przewodników też w strefie czarnobylskiej Polaków jest też nasz przyjaciel i nasz kolega Borys Tynka z Krakowa, który niedawno wydał też książkę, która tak się i nazywa Sekrety Czarnobyla. Polecam serdecznie, można kupić w sklepach w Polsce.
Borysa Tynkę niedługo będziemy gościli w związku z innym tematem 2 maja w Odessie 2014 roku, ale jeszcze o tych zdjęciach, które Państwo widzieliście. Oczywiście ta rzeka to Prypeć, to miejsce, w którym prawdopodobnie znajdował się port rzeczny, a te walki polskich kanonierek z bolszewikami na tym terenie, to jest po prostu absolutnie historia niesamowita, historia filmowa. Bolszewicy uciekali aż do Dniepru, Polacy odnieśli sukces i rzeczywiście w tym samym czasie to natarcie partyzantów ukraińskich, które spowodowało, że udało się wyzwolić Czarnobyl i dotrzeć od tego kierunku też do Kijowa. No, dzisiaj podwójnie w sumie niebezpieczny ten teren, bo to wciąż jest strefa czarnobylska, strefa związana z katastrofą w Czarnobylu, a teraz, tak jak powiedziałeś, też związana z tym, co obecnie się dzieje. Proszę Państwa, i szybko przechodzimy do kolejnego tematu, Czarne Niebo. Raport.
Czarne Niebo.
Z Czarnobyla w Karpaty. Wczoraj, czyli 25 kwietnia, razem z działaczami ukraińskiego stowarzyszenia Memento Bellum, które Państwo już znacie i znacie prezesa tego stowarzyszenia, profesora Jurija Fatułę, który występował w naszych programach. Opowiadaliśmy o uporządkowaniu cmentarza polskich legionistów w Bursturach na Zakarpaciu. Tym razem ze stowarzyszeniem, przedstawicielami miejscowych władz i obwodu zakarpackiego i bezpośrednio gminy. Powróciliśmy na cmentarz z czasów I wojny światowej w miejscowości Tiuszka. O tych wydarzeniach z I wojny światowej w Tiuszce też Państwu już opowiadaliśmy. Zimą 1914 roku, na przełomie 1914 i 15 roku, tam walczyli żołnierze 2 Brygady Legionów. To zostało uwiecznione i opisane w Panteonie Polskim. Jeszcze później pewnie pokażemy fragment tego artykułu, ale polscy żołnierze, którzy tam walczyli, niektórzy z nich pozostali na zawsze. W ubiegłym roku udało nam się dotrzeć do tego miejsca, gdzie jest stary cmentarz, o którym było wiadomo tyle, że tam jest cmentarz, ale jaki cmentarz, kto jest tam pochowany, tego nie było wiadomo. A wczorajsza nasza wizyta to była już wizyta, która ten cmentarz na nowo przywraca do pamięci historycznej. I posłuchajcie Państwa bezpośrednio, co wczoraj się wydarzyło. Zobaczcie krótki reportaż, taki na szybko zmontowany reportaż z tego miejsca. Pierwszy głos, który usłyszą nasi słuchacze, bo widzowie zobaczył, kto mówi, to profesor Jurij Fatuła.
25 kwietnia 2026 roku. Dzisiaj
jest 25 kwietnia 2026 roku. Jest to kolejna akcja terenowa naszej organizacji społecznej Memento Bellum, mająca na celu uporządkowanie cmentarza wojskowego z czasów I wojny światowej na terenie wsi Tiuszka w okolicach Miszhiria. Obecnie jest to rejon Chustski w obwodzie zakarpackim. Na tym cmentarzu pochowanych jest 53 żołnierzy armii niemieckiej i austro-węgierskiej, którzy zginęli w walkach albo zmarli w szpitalu, który znajdował się tutaj w grudniu 1914. W styczniu 1915 roku spośród 53 pochowanych znanych jest 32 żołnierzy, 25 żołnierzy armii niemieckiej, 5 polskich legionistów. To żołnierze 2 Brygady Legionów Polskich oraz 2 żołnierzy armii austro-węgierskiej. Zostali pochowani w 35 grobach. Największy grób ma numer 8. Pochowano tu 8 żołnierzy armii niemieckiej. Możemy przejść dalej, na cmentarz. Dzięki takim wysiłkom i staraniom społeczności wiejskiej, społeczności wsi Tiuszka, cmentarz ten został zachowany i dotrwał do naszych czasów, a teraz czeka na odnowienie. Te metalowe krzyże zostały postawione w latach 70. ubiegłego wieku przez mieszkańców wsi Tiuszka. Po to, aby zachować ten cmentarz i, że tak powiem, abyśmy teraz jako potomkowie mogli go odnowić.
Mam takie pytanie, dlaczego w ogóle są tu razem Austro-Węgrzy, Niemcy i Polacy? Dlaczego znajdują się na jednym cmentarzu?
Był to okres, kiedy 2 Brygada Legionów Polskich została tu rozlokowana na początku grudnia 1914 roku, aby powstrzymać natarcie rosyjskich wojsk carskich. Walczyli przez miesiąc, do 10 stycznia 1915 roku. To tak zwana operacja Ekormezo, czyli operacja w rejonie Miszhirji, wsi, miejscowości Miszhirja, nieco bardziej na północ. Armia niemiecka została tu rozlokowana na początku stycznia 1915 roku. I faktycznie to właśnie armia niemiecka wyzwoliła Tiuszkę i Miszhirję spod władzy armii rosyjskiej, posuwając się już w kierunku głównego grzbietu karpackiego. Na tym cmentarzu, nawiasem mówiąc, pochowani są również 3 żołnierze armii carskiej, ale nie znamy ich nazwisk.
Okres I wojny światowej to taki moment, kiedy nie było problemów i wszyscy, nawet wrogowie...
Żołnierzy walczących armii przeciwnych, chowano jeszcze na jednym cmentarzu. Wszystkich razem, tak wszystkich razem.
A więc co będziemy tu dzisiaj robić? Co będziecie robić? Bo tak naprawdę już to robicie.
Chłopaki już to robią. Zlokalizowali mniej więcej granice cmentarza. Teraz trwa oczyszczanie z roślinności, która nagromadziła się przez lata. Dalej, jak sądzę, nastąpi uporządkowanie samych pochówków. Tak, Juriju Michajłowiczu?
Tak, tak.
Rozumiem, że zostanie również postawiony znak pamiątkowy?
Tak, znak pamiątkowy zostanie postawiony i oznaczony.
Ale to nie dzisiaj.
Dzisiaj odbywa się sprzątanie. Tablica pamiątkowa, pomnik z nazwiskami zostanie postawiony później, za około miesiąc.
Właśnie wyznaczyliście granice cmentarza. Trochę słabo to widać, na przykład jeśli ktoś tu przyjedzie, to nie wszystko od razu jest widoczne. Oczywiście nie jest tak, że cmentarz jest całkowicie zaniedbany. Miejsce jest wyznaczone, ale gdzie były groby, to dopiero teraz, dopiero dzisiaj można to zrozumieć.
Tak, teraz, jak to się mówi, przeprowadziliśmy dokładną ekspertyzę i jasno określimy oraz policzymy wszystkie groby zgodnie z, że tak powiem, planem archiwalnym. Są to dane z czeskiego państwowego archiwum wojskowego. Może sołtys powie wam kilka słów.
Panie sołtysie, bo pan zawsze wiedział, że jest tu to miejsce. Wiedzieliście, że jest tu cmentarz, ale nie znaliście wszystkich szczegółów. No i nie był on do końca tak uporządkowany, jak zapewne mógłby być.
Jak może być?
Oczywiście, że wiedzieliśmy, ale nie wiedzieliśmy, kto dokładnie został tu pochowany. Wiedzieliśmy, że są tu pochowani żołnierze z armii austro-węgierskiej i niemieckiej. Cmentarz był pielęgnowany co roku, w miarę możliwości tej gminy. Koszono trawę, sprzątano, dlatego jest on w pewnym stopniu zachowany w obecnym stanie.
Jak je?
A jak lokalna społeczność odnosi się do tych prac, które teraz będą tu prowadzone?
Oczywiście, że dobrze. Nikt nie będzie miał do tego żadnych zastrzeżeń. My wręcz przeciwnie, uważamy, że cmentarze powinny być zachowane.
Panie profesorze, zidentyfikował pan również nazwiska polskich żołnierzy, którzy są tu pochowani. Zna pan nawet miejsce, w którym na tym cmentarzu znajdował się co najmniej jeden z tych polskich grobów.
Spośród pięciu polskich legionistów znamy grób jednego z nich. Dziedzic Jan. To grób numer 33. Znajduje się on praktycznie w górnej części cmentarza, pod krzyżem, który stał tam, że tak powiem, w tamtym czasie.
Tak by mowy, ty w toj
możemy mniej więcej podejść do tego miejsca, możemy określić, gdzie się znajduje. Po raz pierwszy, prawdopodobnie od wielu lat, po prawie 100 latach, możemy pokazać, że właśnie tutaj pochowany jest polski legionista Jan Dziedzic.
Tak. Chciałbym powiedzieć, że o losach bojowych 2 Brygady Legionów Polskich dowiedzieliśmy się po raz pierwszy z gazety. W okresie międzywojennym we Lwowie ukazywała się gazeta Panteon Polski, a w 1928 roku ukazał się artykuł Walki w Tiuszce, w którym szczegółowo opisano wydarzenia bojowe z udziałem polskich legionów w walce o tę wieś. Gdzieś tutaj, mniej więcej w tym miejscu, znajduje się potwierdzony grób Jana Dziedzica. Myślę, że groby innych legionistów znajdują się w pobliżu, obok niego.
Czy w przyszłości pojedyncze groby będą lepiej widoczne? Czy uważa pan, że będzie lepiej widoczny zarys tych grobów?
Myślę, że gdy to wszystko uporządkujemy, być może będziemy mogli, że tak powiem, bardziej tu wszystko wykonturować i lepiej dostrzec zarys tych pochówków.
To fragment rozmów, które przeprowadziłem wczoraj w miejscowości Tiuszka, bezpośrednio na tym cmentarzu z I wojny światowej, który powraca do pamięci dzięki przede wszystkim Stowarzyszeniu Memento Bellum i profesorowi Fatule, ale też tym osobom, które brały wczoraj udział miejscowym władzom. Ja chciałbym tylko może jedna sprawa jeszcze taka dotycząca materiału, bo słyszeliście jeszcze państwo oprócz profesora Fatuły starostę wioski, czyli sołtysa wioski Tiuszka Iwana Bedia. Słyszeliście też państwo Konstantyna Kucowa z Użgorodzkiej Obwodowej Wojskowej Administracji z Wydziału Kultury w tej administracji. To ważne, że byli przedstawiciele miejscowej administracji i że brali też udział w tych pracach, bo to świadczy o tym, że są to zaangażowani. Ta rozmowa była nagrana na początku wczorajszego dnia. Nie wiem, Lechu, czy mamy jeszcze możliwość pokazania kilku zdjęć, ale pod koniec dnia groby, te zarysy, to o co się pytałem, już było widoczne. To po prostu miejsce jest już tak w takim stanie, że widać, gdzie te groby się znajdowały. W tym też widać ten grób, w którym spoczywa Jan Dziedzic, żołnierz 2 Brygady Legionów, który zginął w miejscowości Tiuszka w 1914 roku. Ja też przypomnę, że profesor Fatuła w ogóle stworzył taką listę, teraz państwu pokażę, to jest lista bezpośrednio od profesora Fatuły z nazwiskami polskich legionistów. W tym wariancie, który mam u siebie, tych nazwisk jest, nie chcę się pomylić, ale ponad 60, jeśli dobrze pamiętam, już jest ponad 70 zidentyfikowanych polskich legionistów i dokonał tego właśnie ukraiński badacz, pasjonat tego tematu. Bardzo ważna, istotna informacja. Jest już przygotowany też taki kamień pamiątkowy, który znajdzie się w tym miejscu z nazwiskami żołnierzy, z opisem tych wydarzeń w języku ukraińskim, angielskim i w języku polskim. Nazwiska tych, których zostali zidentyfikowani, tam będą. I na koniec jeszcze chciałbym powrócić do tego artykułu, o którym wspomina profesor Fatuła. Ja o tym też opowiadaliśmy już w ubiegłym roku, ale warto jest, ten materiał jest dostępny, ogólnie dostępny w internecie, Panteon Polski i artykuł, który opisuje walki za Tiuszkę w zimie 1914 roku. Te straszne warunki, które tam panowały. Mróz, wielu żołnierzy po prostu zamarzło. Jeszcze przed nami jest odkrycie tajemnicy krzyża na pobliskiej przełęczy Prysłup i nowa pewnie historia na ten temat. Ale wierzę też, proszę Państwa, że przed nami jest tam wielka wyprawa, że po prostu pojedziemy, Państwo, nasi widzowie, nasi słuchacze, pojedziemy razem do Tiuszki. Tak, to nie jest łatwy teren, ale pojedziemy tam i po prostu, ale fantastycznie, jak widać też na tych zdjęciach, niesamowicie przepiękny. I przywrócimy pamięć o tych żołnierzach. Oni po pierwszej wojnie światowej te tereny nie należały do Polski, one pozostały na terenie ówczesnej Czechosłowacji, dzisiaj są na terenie Ukrainy. Polscy żołnierze w latach 20-tych, 30-tych tam docierali w takich wyprawach przypominających o tych wydarzeniach. Myślę, że czas po latach do tego miejsca powrócić. Ale przede wszystkim trzeba podziękować wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję, a to nie jest jedyny cmentarz tego okresu, o którym miejscowi działacze pamiętają. Szczególnie, panie profesorze, panu wielkie dzięki za pamięć, za tą niesamowitą pracę, która została wykonana i w maju na pewno zrelacjonujemy ten moment, gdy pojawi się tam kamień, obelisk, ale też krzyż na tym cmentarzu, gdzie spoczywają też polscy żołnierze. I to ostatni temat, chyba że Dmytrze, szybciutkie podsumowanie, bo przecież ty też się zajmujesz takimi tematami.
Ja po prostu jestem bardzo zachwycony, że udało się znaleźć te mogiły, udało się zidentyfikować i co najważniejsze, nawet mieć spis nazwisk i być może nawet już mogiłę określoną, gdzie leży jeden z tych legionistów. Także wielkie brawa.
To może na koniec Lechowi uda się znaleźć to zdjęcie z planem cmentarza, na którym widać zaznaczoną tę mogiłę i tę, którą wczoraj udało się właśnie pośród tego trawiastego miejsca, częściowo gdzieś tam w krzakach, ale udało się ten zarys mogiły odnaleźć i odtworzyć. Jeżeli taka możliwość Lechu jest, to poprosimy teraz to zdjęcie, a jeżeli nie, to na tych kadrach będziemy już musieli zakończyć nasz program, bo widzę, że Lech szuka intensywnie tego zdjęcia, więc jest szansa. Tak, to właśnie plan tego cmentarza. Ci z Państwa, którzy nas obserwują na YouTubie, mogą zobaczyć to zdjęcie i na górze, w tym górnym szeregu, po środku, pod numerem, jeśli dobrze widzę, 33, tam spoczywają szczątki Jana Dziedzica, polskiego żołnierza Legionów, drugiej brygady Legionów. Dzisiejszy program zrealizował na antenie Radia Wnet Fryderyk Litwin, na antenach YouTube'owych Lech Rustecki. Dmytro Antoniuk poprowadził program i opowiedział z Kijowa, a Paweł Bobołowicz z Użgorodu na Ukrainie. I mówimy Państwu do usłyszenia, do widzenia w naszym programie za tydzień.
Czarne niebo.